Rozmawiamy o motywacji, o zmianie, o sile nawyku, o zmianie nawyku i o tym, jak odnaleźć w sobie tą moc, tego powera, tą właśnie motywację do zmiany. Elżbieta Dec, psycholog, terapeutka uzależnień. Jak?
No i teraz chciałam przedstawić tak w pigułce to, co autor napisał w Sile nawyku. Mi się zdaje, że to jest taki bardzo skrótowy, książka generalnie polecam, jest porywająca. Bardzo taki pigułce to, co może okazać się dla nas najważniejsze, najpotrzebniejsze. A więc zaczynamy. Po pierwsze musimy sobie zobaczyć, że nawyk składa się z trzech elementów. Ze wskazówki, czyli czegoś, co wyzwala nas, jakieś dane zachowanie, z tego nawyku, czyli konkretnego zachowania, które wykonujemy, i z nagrody, jaką daje. Żeby zmienić ten nawyk, musimy najpierw zastanowić się, który zwyczaj, który nawyk chcemy zmienić, tak? Tak jak wcześniej mówiłam o tym torcie, ważne jest, żeby nie wszystko naraz, tylko żeby skupić się na jednym. I tutaj taka krótka dygresja. Badania pokazują, że jeżeli zmieniamy jeden nawyk, to często dzięki temu zaobserwowane są zmiany także w innych dziedzinach życia. I mam na to kilka też przykładów takich konkretnych. Na przykład w ośrodku, z którym współpracuję, jest taki zwyczaj, że jest bardzo usystematyzowany dzień, jest porządek i często mówiło się o tym, że ten porządek, jak się zrobi w takiej przestrzeni fizycznej, to i zaczyna się układać w życiu. No i faktycznie jakby to jest prawda, że dzieciaki też mówią, że taki usystematyzowany plan dnia, to, że musi być określony standard tego porządku, pozwalają im wprowadzać różne nawyki, tak? I zmieniać swoje zachowanie, tak?
A powiedzmy, że to jest ośrodek leczenia uzależnień.
Tak, to jest ośrodek leczenia uzależnień. Później to, co piszą na przykład neofici, czy osoby, które już skończyły dawno, dawno temu, to jak się dzielą ze mną swoimi spostrzeżeniami, to mówią, że tęsknią właśnie do tego, że w ośrodku wszystko było takie usystematyzowane, że wiedziały co i jak, że wiedziały, jaki ma być porządek w pokoju, że woda musi leżeć tu i tu, ubranka to muszą być złożone, a kosmetyki to tu i tu. I często też mówią, że w swoim życiu też tak wprowadzają. Ostatnio pisała do mnie pacjentka, mówi, że no to teraz ja też zaczęłam brać się za siebie, robię sobie rozgrzewkę, później jem śniadanko, potem robię coś innego i też mam taki usystematyzowany dzień. Badania pokazują, że na przykład jeżeli ktoś wprowadza ćwiczenie fizyczne, to powoduje to zmiany również w innych dziedzinach życia. Na przykład osoby takie zdrowie się odżywiają, mniej palą, są bardziej cierpliwi. Osoby, które wprowadzają wspólną kolację z dziećmi, to jest w tej książce, dane z książki Siła nawyku, podobno jest tak, że mają lepsze kompetencje. Dzieci wychowane w takich rodzinach, gdzie się wspólnie je kolacje, mają lepsze kompetencje w sferze prac domowych, lepsze oceny, większą kontrolę emocjonalną. Może też u siebie można zauważyć takie nawyki, że jeżeli zaczynamy, nie wiem, systematycznie ćwiczyć, to faktycznie dzięki temu jest nam prościej zdrowiej się odżywiać, jesteśmy coś spokojniejsi, tak? Prościej nam kontrolować emocje. Więc pierwszy punkt to jest zidentyfikować swój nawyk, który chcemy zmienić. Drugi punkt to jest zastanowić się, co jest nagrodą. Czyli znowu to nie jest takie proste, bo jeżeli idę właśnie i wieczorem jem ciasteczko, to jem to ciasteczko dlatego, że mi brak już energii, czy dlatego, że to jest mój sposób radzenia sobie z emocją jakąś, czy dlatego, że chcę, już jestem zmęczony i chcę sobie zrobić przerwę, tak, przed jakimiś obowiązkami, czy na przykład jem to ciasteczko i wtedy idę do kogoś i rozmawiam, tak? I tutaj w zależności, co jest nagrodą, czy jest to taki bodziec energii w postaci glukozy, czy nagrodą jest spotkanie z innymi, czy nagrodą jest poprawa sobie nastroju, czy coś jeszcze innego, to będzie działać. I musimy sobie eksperymentować tak trochę, czego potrzebujemy. Tak? To znowu tak naprawdę to eksperymentowanie z nagrodami to jest zapytanie, a po co to, do czego mi to zachowanie jest potrzebne, jaką moją potrzebę spełnia. No bo okazuje się często, że to ciasteczko to nie dlatego, że jesteśmy głodni, tylko dlatego, że to jest mój sposób radzenia sobie ze stresem. I być może lepszym sposobem na radzenie sobie ze stresem będzie włożenie adidasków i 10 minut biegu. A być może na przykład to będzie 10 minut jogi albo relaksacji, tak?
Albo spacer.
Albo spacer. Albo może być to 10 minut na, nie wiem, oglądanie czegoś na YouTube, albo poczytanie książki. Tak naprawdę to wszystko jedno, co sobie tym zastąpimy, ale musimy wiedzieć, o co jakby nam chodzi. Co to konkretne jakieś zachowanie nam daje. I tutaj odnosząc się na przykład do terapii uzależnień, to zastanawiając się nad tym, co danego człowieka sprowadziło na drogę uzależnienia, to niejednokrotnie okazuje się, zwłaszcza wśród kobiet, że to jest potrzeba kontaktów towarzyskich. Czy to będą osoby dorosłe, kobiety dorosłe uzależnione, czy młode dziewczyny, które są uzależnione, bardzo często okazuje się, że to był ich sposób jakoś radzenia sobie w sytuacjach towarzyskich i zyskanie tych osób, tak, do towarzystwa, jakoś bycie w jakiejś grupie. Mam taką pacjentkę, która właśnie zaczęła pić, dlatego że siadała z sąsiadkami i to się stało takim nawykiem, bo ona też piła i ona piła i to było jej, ponieważ miała dzieci, to był jej sposób bycia z kimś w towarzystwie, tak? No bo tak to cały dzień spędzała na opiece nad dziećmi i to był jej sposób bycia w towarzystwie. Takie młode dziewczyny niejednokrotnie właśnie też zaczynają pić, dlatego że w jakichś innych towarzystwach trudno im się odnaleźć. A często te takie subkultury, które opierają swoją znajomość głównie na spożywaniu różnych substancji, niekoniecznie alkoholu, ale też innych, no właśnie to poczucie przynależności związane jest z tym, że wspólnie, nie wiem, zyskujemy tak, nie wiem, na przykład towar, marihuanę, amfetaminę, później zażywamy, o tym rozmawiamy, rozchodzimy się, tak? Ale łączy nas wspólna tajemnica i wspólne zażywanie. Więc to jest drugi etap, czyli musimy wiedzieć, jaką potrzebę, jaką nagrodę dane zachowanie nam daje. No i ważne, że tą nagrodę musimy zatrzymać, tak? Czyli to, co ma być niezmienne, to ta nagroda, czyli musimy albo uzyskać uspokojenie w jakiś inny sposób, albo jeżeli jest to chęć glukozy, to może być też na przykład jabłko, niekoniecznie batonik, albo jakiś inny sposób bycia w towarzystwie, tak? Natomiast to musimy i tak tą potrzebę sobie zaspokoić, przez którą dany nawyk się wykształcił. Druga rzecz to jest trzeba wybrać wskazówkę, czyli co jest wskazówką, że zaczynam dane zachowanie prezentować. No i też jest odniesienie do terapii uzależnień. W każdej terapii z uzależnień jest tak, że zastanawiamy się nad wyzwalczami. Wyzwalacz to właśnie wskazówka. I te wskazówki dotyczą miejsca, czasu, stanu emocjonalnego, innych ludzi, bądź bezpośrednio poprzedzającego zdarzenia. Jeżeli chodzi o uzależnienie, to często jest tak, że tam nie jest jedna wskazówka, tam jest całe grono wyzwalaczy, tak? Czyli może być to tak, że dana brama jest dla mnie tą wskazówką i tym wyzwalaczem. Może to być też czas, że zbliża się wieczór i ja też zaczynam odczuwać chęć od zażycia danej substancji, bo zazwyczaj o 19:20 się spotykaliśmy. Może być to też stan emocjonalny, to znaczy zazwyczaj piłem wtedy, kiedy się źle czułem, kiedy było mi smutno, albo w drugą stronę. Piłem zawsze w dobrym towarzystwie, więc jakby takie fajne spotkanie i jakaś radość wiąże się u mnie z chęcią zażycia. Ludzie. I tutaj w terapii uzależnień często określa to się mianem toksyczni znajomi. To tak może brzmi strasznie, ale to chodzi o tych ludzi, z którymi zazwyczaj się zażywało substancje. No i oni chyba, ci inni ludzie są największymi wyzwalaczami, jeżeli chodzi o uzależnienia. Czyli osoby, z którymi zażywaliśmy narkotyki albo piliśmy alkohol, to tak silnie jest ten nawyk już w tą relację wplątany, że faktycznie często utrzymanie trzeźwości wiąże się z zerwaniem takich relacji. Zwłaszcza, że niejednokrotnie okazuje się, że tamte relacje nie są satysfakcjonujące i nie dają takiego tej prawdziwej relacji, jakiejś wymiany informacji, one są tylko spotkaniem ludzi po to, żeby jakąś daną substancję zażyć. No mogą to być też jakieś bezpośrednio poprzedzające zdarzenia, to dotyczy zazwyczaj takich nawyków, może niekoniecznie związanych z uzależnieniem, ale wszystkich innych, tak jak mycie rąk, tak kompulsywne, albo nie wiem, zajadanie się wieczorami, tak, bo nie wiem, po obejrzanym meczu. To każdy musi, każdy też ma swoją, tak? To chodzi, że to dla każdego osoby jest takie bardzo indywidualne, co dla nich jest tą wskazówką. No i ostatni element, jeżeli chcemy zmienić swój nawyk, to posiadanie planu. I cała istota tworzenia tych różnych planów jest polega na tym, że musi on być bardzo szczegółowy i bardzo konkretny. To tak jak mówiłam, to nie wystarczy, że sobie zaplanujemy, że więcej będziemy się ruszać. Musi mieć konkretnie wyznaczone czas, miejsce i to, co będziemy robić. Warto w tym planie też uwzględnić właśnie takie sytuacje krytyczne i trudne. I to też często właśnie ludzie na tym polegają, że jeżeli, zwłaszcza jeżeli chodzi o uzależnienia, jeżeli wszystko się toczy tak zgodnie z planem, to przebiega spokojnie, człowiek nie ma chęci sięgnięcia po narkotyk, ale jeżeli spotyka ktoś jakąś sytuację trudną, coś się zaczyna dziać, jakieś pojawiają się konflikty, no to wtedy automatycznie wraca ta chęć zażycia. I wtedy dobrze mieć taką czerwoną lampkę, co zrobić, kiedy jest mi trudno, do kogo się zwrócić, jakie techniki zastosować, tak? Na przykład naszym pacjentom zalecamy telefon do środka, jeżeli jest im trudno, ale też kontynuowanie terapii, wtedy mają szansę to mówić na swojej terapii indywidualnej.
A jak taki plan opracować, plan zmiany?
To jak mówię, on musi być bardzo konkretny. Czasami jest tak, na przykład w terapii depresji, że to jest plan, który jest tak bardzo stopniowy. Myślę sobie, że osoby, które się przygotowują do maratonu też tak mają, że no wiadomo, że nikt nie jest w stanie przebiec naraz 42 kilometrów, bo myślę sobie, że mogłoby się to bardzo źle skończyć.
I czasami się kończy źle.
Dlatego no, osoby, które wiedzą, jak się przygotować do maratonu, zaczynają biegać od krótkich interwałów, coraz dłużej wydłużać dystans, czas. I tak samo w terapii depresji. Najpierw skupiamy się na tym, co dla człowieka jest proste, co jest przyjemne, co nie wymaga od niego takiego dużego wysiłku, co jest jakby najbardziej dla niego dostępne. I wtedy określa na przykład 3 rzeczy, które ma zrobić danego dnia, tak? Bądź więcej rzeczy, które ma zrobić na przestrzeni tygodnia. I z tygodnia na tydzień ten plan jakoś coraz bardziej uszczegółowia, zawiera coraz więcej wyzwań, coraz więcej nowych elementów. Tak sobie myślę, że można to zrobić ze wszystkim, nawet z rzucaniem słodyczy. Może być tak, że od razu nie zdecydujemy się na ograniczenie zero cukru, tak? Ale możemy sobie ograniczyć, że na przykład w tym tygodniu nie będę jeść czekolad i batoników, ale mogę jeść na przykład ciasteczka, tak? Ale na następny tydzień już sobie wyznaczam, że nie jem czekolad i batoników i jestem w stanie to zrobić i nie jem dodatkowo ciasteczek. A na przykład mogę jeść ciasteczka, które sobie zrobię sama i które, nie wiem, mogą zawierać jakieś cukier alternatywne. Albo takie ciasteczka, które zawierają cukier i można kupić, tak? Ale są proteinowe, bardziej zdrowsze i tak dalej, i tak dalej. I tak stopniowo przechodzimy sobie do tego, żeby osiągnąć swój cel. Jeżeli chodzi o leczenie uzależnień, to też jest taka metoda cała redukcji szkód, która jakby nie ogranicza się w przeciwieństwie do większości ruchów leczenia uzależnień na całkowitej abstynencji, ale na ograniczeniu używania tak, żeby ono było jak najmniej szkodliwe, żeby tak miało jak najmniej szkód w życiu. I znowu, chociaż nie dla wszystkich, to ja zawsze też swoim pacjentom powtarzam, że jeżeli mają silnie wykształcone mechanizmy uzależnienia, to być może plan redukcji szkód nie jest dla nich dobry i być może każde sięgnięcie po alkohol skończy się utratą kontroli. Natomiast niektórym osobom też się udaje, tak? Na przykład celem będzie picie co 2 tygodnie, tak? piły dotychczas, zdarzało mi się pić w ciągu tygodnia i na pewno w weekend, a teraz na przykład ograniczają tylko do weekendu. Za jakiś czas ograniczają, że co drugi weekend piją, tak? Czyli ograniczają szkody i jakby tworzą sobie konkretny plan tego, jak ta zmiana ma wyglądać. Konkretny plan to też jest to, co zrobią, żeby, jeżeli chodzi na przykład o uzależnienia, jak zareagują, jak spotkają wskazówkę i sobie jak mają uzyskać tą nagrodę. To też w takich zmianach, które dotyczą bardziej może na przykład odżywiania albo zdrowego stylu życia w ogóle. To, że musimy stworzyć, że jeżeli, no właśnie, wracając do tego ciasteczka, jeżeli już wiemy, że naszą nagrodą jest radzenie sobie ze stresem, tak, bo już pod koniec dnia jesteśmy zmęczeni, tego stresu mamy dużo, wskazówką jest to, że na przykład zazwyczaj taki to chęć na ciasteczko jest około godziny 18, kiedy już jeszcze jesteśmy być może w pracy albo wracamy z pracy, ale nie mamy przygotowanego obiadu i jesteśmy zmęczeni, to znowu tak zorganizowanie sobie, żebyśmy mieli coś, co nas odstresuje po drodze i żebyśmy mieli tą nagrodę. Czyli takie rzeczy musimy włożyć w ten inny zwyczaj, które nam dadzą tą nagrodę i musimy to sobie też zrobić jako kolejny nawyk, tak? Czyli, bo to też jest taka złota zasada nawyku, że nawyki bardzo trudno się zmienia i taka zasada, że człowiek nie znosi pustki, to znaczy w miejsce starego zwyczaju, starego nawyku musimy coś innego włożyć. I jeżeli chodzi o na przykład leczenie uzależnień, to jeżeli było tak, że to uzależnienie ściśle było związane z towarzystwem, to teraz musimy znaleźć takie towarzystwo i taki sposób bycia społecznego, w którym nie będzie nas narażać na picie, a zapewni nam kontakty i relacje z innymi ludźmi. Może to być tak, że w ten nawyk picia wkładamy sport i tak wiele osób robi, że to jest dla nich taki cel i taka motywacja i zapewnienie też czasu, który zazwyczaj spędzają na spożywaniu tak, alkoholu albo innych środków psychoaktywnych. I to teraz ich życie jakby mają tą nagrodę, bo mają na przykład endorfinę ze sportu, tak? Ta lokalizacja powinna im się łączyć teraz właśnie z tym nowym zajęciem. Czy jak widzę bramę albo ludzi, albo jest już wieczór, no to ja wiem, co mam robić, tak? Wiem, że na przykład to jest czas, że idę pobiegać, albo to jest czas, że idę na siłownię. I z tym mam się teraz wiązać to.
A czy w takim życiu codziennym, jeśli chcemy wprowadzić jakąś zmianę, no nie wiem, choćby dotyczącą ilości ruchu, ważne jest, żeby eksperymentować z takimi zmianami, czyli zakłócać ten taki rytm dobowy. Jeśli jeździłam samochodem, to idę piechotą. Jeśli szłam tędy, to teraz pójdę zupełnie inną drogą. Jeśli kupowałam w tym sklepie, to w innym. Jeżeli właśnie ciastka, to teraz owoce. Czy to jest łatwe, czy to jest wskazane z punktu widzenia właśnie psychologii?
Często tak, właśnie jakby jeżeli coś zaczynamy działać inaczej i jakąś inny nawyk sobie wykształcimy, to mamy szansę, żeby on, znaczy, o to chodzi, żeby to nowe zachowanie stało się też nawykiem, żebyśmy jakby na przykład mieli postawione buty sportowe przy łóżku, jak się budzimy, jeżeli chcemy biegać rano, tak? I żeby widzimy buty, wkładamy buty i biegniemy, żebyśmy się nie zastanawiali nad tym, czy mamy to wykonać, czy nie, tylko żeby to się stało takim trochę automatyzmem. I jeżeli chcemy zdrowie się odżywiać, to żeby naszym automatyzmem było, że jak idziemy na zakupy, no to sięgamy po sałaty, pomidora i inne rzeczy, tak? A na dział ze słodyczami w ogóle nie idziemy. Chociaż to też jest tak, że faktycznie dobrze jest uwzględnić tą wskazówkę, która była wcześniej nam mówiła, żebyśmy się zastanowili, co było naszym wyzwalaczem jakiegoś zachowania, tak? I z tym trochę wiązali. Czyli na przykład, jeżeli jestem już zmęczony po pracy, i ten stan zazwyczaj sprawiał, że rozsiadam się na kanapie i oglądam.
To zrobić coś innego?
Tak. to, żeby teraz, jak jestem zmęczony...
Wstać i pójść do zieleniaka.
To wstać i pójść do zieleniaka, wstać i pójść pobiegać, wstać i pójść na przykład porozmawiać z innymi, tak? Żeby ten stan emocjonalny wiązał nam się z tym nowym zachowaniem.
Mhm. Też mózg doznaje jakiegoś takiego szoku oznaczego.
Tak, i to też trochę właśnie jest tak, że jeżeli jesteśmy na takim etapie zmiany różnych zachowań, to prościej jakby nam korzystać też z innych wskazówek, tak? Prościej nam zmieniać też inne rzeczy. To, tak jak mówiłam wcześniej, że zmiana jednego nawyku często związana jest z zmianą w ogóle. I prościej nam wtedy wykształcać nowe zachowania, tak? I jakieś nowe nawyki wprowadzać.
A jeśli Państwo chcą więcej się dowiedzieć, to jak najbardziej polecamy te książki.
Tak.
Czyli Siła nawyku.
Siła nawyku Dugina i Wywiad motywujący Millera i Rolnik.
To już puenta, tak? Już czas na podsumowanie tej audycji. Warto. Warto i wszystko jest dla ludzi i tę motywację warto w sobie odnaleźć i zmieniać, bo wszystko można zmienić.
Dokładnie. Myślę, że to, co ja bym chciała, żeby Państwo na koniec zapamiętali, to, że by zastanowić się, co jest dla Państwa taką najważniejszą wartością, najważniejszym celem. Zastanowić się, czy któreś z zachowań, które Państwo mają teraz, nie staje właśnie w sprzeczności z tymi celami, wartościami, które dla Państwa są najważniejsze. I czy to nie jest taki moment, że warto i można zrobić. A jak to już Państwo wiedzą?
Elżbieta Dec, psycholog, terapeutka uzależnień i Monika Hemperek. Mówią Państwu do usłyszenia, do miłego w kolejnym programie Licencja na życie.
Do usłyszenia.